kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Rżeńska-Gorgolewska. W kluczowym temacie gość na telefonie, dr Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie mecenasie, parę dni temu poznańscy radni przyjęli pracę, przyjęli już właściwie Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. I czy mógłby pan nam, mecenas, powiedzieć parę słów, czym jest ta karta?
To jest dokument, który został stworzony już kilkanaście lat temu i był na przestrzeni tego okresu wdrażany też przez część polskich miast. Dokument, który budzi pewnie mniej zapytania niż chociażby przyjęta przez prezydenta Warszawy kilka miesięcy temu karta LGBT, bo już sam tytuł przecież tego dokumentu jest zasadniczo różny, ale kiedy wczytamy się w jego tekst, to rzeczywiście pojawi się sporo wątpliwości. No, sam tytuł wątpliwości budzić nie będzie, równość kobiet i mężczyzn, to przecież zasada, która jest nie tylko oczywista, ale też jest zawarta w polskiej konstytucji. Rzecz w tym, że karta wymaga między innymi posługiwania się w określonym zakresie pojęciem tożsamości płciowej, która jest równa od biologicznego pojęcia płci. I to jest pierwsza istotna wątpliwość, zakaz dyskryminacji ze względu na właśnie tą tożsamość płciową. Będziemy mieć tam pytania i wątpliwości. Związane z też bardzo ogólnikowym sformułowaniem dotyczącym wykorzenienia stereotypów płciowych. Wiemy o tym, że to jest pojęcie niesamowicie nieostre. Pojęcie, które może być bardzo różnie interpretowane, bo także po prostu do zwalczania pewnych przekonań czy pewnych standardów, które mają w ogóle negatywnego charakteru. To jest, jak wiemy, pojęcie, które będzie się pojawiało też w konwencji stambulskiej, konwencji, która budziła bardzo duży sprzeciw w momencie, kiedy była przyjmowana. Tam jest mowa o wykorzenianiu tradycji i stereotypów. Więc tutaj wiele znaków zapytania dotyczących tego dokumentu, ale warto zwrócić uwagę, że jest to dokument już dość długą, mający historię.
W takim razie, co powie pan mecenas na to, że jest to też rekomendowana karta przez Związek Miast Polskich? Wprowadził już ją Gdańsk bodajże, ale też sporo kontrowersji było wokół tej karty właśnie w Gdańsku. Część środowisk się oburzała, że głównie organizacje pozarządowe, które pracowały też przy wdrożeniu tej karty, zaproszone do tego, to są organizacje skrajnie feministyczne, organizacje związane ze środowiskami lesbijek, biseksualistów i transseksualistów i innych mniejszości. Czy to w tym kierunku będzie zmierzać?
No to jest oczywiście kwestia otwarta, ale rzeczywiście tak jak mówiliśmy, karta, posługując się bardzo ogólnymi sformułowaniami, może otwierać furtkę właśnie do tego. To nie jest dokument, który zawierałby sformułowania budzące taki jednoznaczny sprzeciw, jak dokumenty przyjęte w niektórych innych samorządach. Pamiętam, że w Gdańsku tak naprawdę ta największa, najsilniejsza dyskusja, która się przetoczyła na polu etycznym związanym z funkcjonowaniem samorządu, dotyczyła właściwie nie tego dokumentu, tylko dokumentu zatytułowanego Model na rzecz równego traktowania. Natomiast także także ten dokument, który został przyjęty w Poznaniu, zawiera w sobie takie składniki, które z całą pewnością wykraczają poza te rozwiązania równościowe.
To nasza poznańska przyszłość, a jeśli chodzi o przeszłość, w sobotę była w Poznaniu Parada Równości i na tej paradzie pojawiła się wagina tak zakomponowana, że sugerowała, że jest to serce, najświętsze serce Pana Jezusa, kojarzące nam się z Bożym ciałem. Taka wagina właśnie wyniesiona, ukoronowana była właśnie też na innych paradach równości. To mieliśmy w sobotę. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak się do tego nie ustosunkował, tylko ustosunkowali się do tego jego zastępcy, broniąc tego, że to jest jakiś wybryk na takiej paradzie równości, że tak naprawdę parady równości mają zupełnie inny wydźwięk i tam chodzi o miłość i tolerancję do wszystkich.
No niestety to jest sytuacja, która już się zdarza kolejny raz podczas tego rodzaju wydarzenia. Pamiętamy, że dokładnie ta sama instalacja ardująca paradę Bożego Ciała pojawiła się już na Paradzie Równości w Gdańsku przed kilkoma tygodniami. I ja nie mam tutaj żadnych istotnych wątpliwości co do tego, że jest to działanie przynajmniej wątpliwe prawnie. Mamy przecież przepis artykułu 196 kodeksu karnego.
Jeden z działaczy gejowskich w Poznaniu z grupy Stonewall mówi, że rzeczywiście każdy, kto poczuje się oburzony tym przedstawieniem w ten sposób, ma prawo skorzystać z polskiego prawa i zgłosić się do prokuratury z tym. Czy są takie przypadki w ogóle, że się ludzie, którzy czują się obrażeni, czy że ich uczucia religijne zostały obrażone, się zgłaszają do prokuratury czy do państwa?
Oczywiście. Jeżeli chodzi o Gdańsk, to takich przypadków było więcej. Zresztą na stronie internetowej Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris można znaleźć wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To jest oczywiście później badane przez prawników w prokuraturze. Ale jeżeli do takiej sytuacji, czyli obrazy uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej, bo to jest dokładnie ten typ czynu zabronionego, doszło, to taka możliwość jak najbardziej istnieje. No, tutaj intrygujące jest oczywiście to, że jeden ze współorganizatorów wydarzenia sam zachęca do składania tego rodzaju zawiadomień w tym zakresie. Myślę, że należy się z nim zgodzić. Pamiętajmy, jeżeli chodzi o badanie religijne, to nie chodzi o nic innego, jak to, żeby chronić godność człowieka i wolność religijną. Tak dokładnie mówił Trybunał Konstytucyjny o tym przepisie, kiedy 4 lata temu rozpatrywał jego zgodność z konstytucją. I to jest przepis, który jest nie tylko dopuszczalny w demokratycznym państwie prawnym, ale jest wręcz wymagany, bo nie można po prostu znieważać w wulgarny sposób tego, co jest święte, tego, co stanowi sakrum dla drugiego człowieka.
Panie mecenasie, ale czy to się nie skończy tak jak w przypadku pana Tomasza, sławnego już pracownika IKEA, który za wyrażenie swoich poglądów religijnych w sprzeciwie wobec agresywnej propagandy IKEA, próby nakłaniania pracowników do włączenia się do promocji środowisk lesbijek, biseksualistów, transseksualistów, po prostu został zwolniony z pracy, bo możemy tutaj teraz się przeciwko buntować, ale rzeczywistość jest taka, że możemy zacząć być zwalniani z pracy przez wielkie korporacje.
No niestety ten problem, którego można powiedzieć ofiarą stał się pan Tomasz, zwolniony z IKEA, dotyczy właściwie wyłącznie firm międzynarodowych. Dotyczy właściwie wyłącznie tych firm, które prowadzą jakieś polityki na poziomie czy to globalnym, czy europejskim. To jest problem indoktrynacji pracowników, ideologicznej indoktrynacji i tworzenia różnego rodzaju nacisków, żeby nie tylko przyjęli oni doktrynę inżynierii społecznej, doktrynę lewicową, czy też doktrynę w tym konkretnym przypadku LGBT, założenia ruchu ideologicznego LGBT, ale żeby nawet aktywnie włączyli się w ich promowanie. No i to jest oczywiście rzecz całkowicie niedopuszczalna na gruncie przepisów kodeksu pracy, które w Polsce obowiązują. A to się niestety dzieje i dzieje się nie tylko w IKEA. Ten przypadek IKEA został rzeczywiście w ostatnich tygodniach nagłośniony, bo tutaj mamy do czynienia z człowiekiem, który się aktywnie sprzeciwia. Zresztą człowiek, który ze względu na ten swój sprzeciw jest pomawiany, całkowicie sytuacja zniekształcana, przecież poprzedstawia się go jako jakąś osobę agresywną, a tutaj mamy do czynienia przecież ze sprzedawcą mebli, który po prostu przytacza cytaty z Biblii, cytaty, które posługują się językiem biblijnym, tak?
Ja się spotkałam jeszcze z taką opinią jednego z publicystów, że to jest nawet antysemityzm ze strony IKEA, dlatego że pan Tomasz posługuje się cytatami ze Starego Testamentu, który, jak wiadomo, jest podstawą wiary judeistycznej. Także nawet takiego rodzaju z komentarzem się spotkałam od strony publicystów.
Tak. No to jest oczywiście już daleko idąca teza, ale rzeczywiście pamiętajmy, że teksty, które zostały przytoczone przez pana Tomasza, to są teksty z trzeciej księgi mojżeszowej i to są teksty, które są także w judaizmie często przytaczane w kontekście oceny etycznej aktów homoseksualnych. Oczywiście wiemy o tym jako osoby funkcjonujące w kulturze europejskiej, jak się czyta Biblię i wiemy o tym, że jeżeli w Biblii pojawia się chociażby fragment mówiący o tym, że lepiej odciąć sobie rękę niż popełnić nią grzech, to w tym momencie Biblia posługuje się zachętą do samookaleczenia, a po prostu językiem alegorycznym, który służy do...
Po prostu Biblii nie czytamy literalnie. Bardzo dziękuję panu mecenasowi za rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dr Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.